a w naszym programie Czas na Wiadomości.
Kolegium księży kardynałów zebrało się przed południem na ostatniej kongregacji przed jutrzejszym konklawem.
Podczas trwających 7 dni obrad poświęconych sytuacji Kościoła i wyzwaniom dla nowego papieża głos zabrało ponad 100 księży kardynałów.
Popołudnie i wieczór poświęcą oni na ostatnie nieformalne dyskusje oraz przygotowania do przenosin wczesnym rankiem do Watykańskiego Domu Świętej Marty, w którym nocować będą w dniach konklawy.
Każdy z nas może uczestniczyć w konklawę poprzez modlitwę, mówi ksiądz profesor Jan Machniak, dyrektor Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Cały Kościół jest wezwany do modlitwy. Chrześcijanin, człowiek wierzący, który żyje głębokim przekonaniem, że to Duch Święty dokonuje wyboru, przyjmuje właśnie postawę modlitwy. Tak jak kiedyś apostołowie trwali w wieczerniku po zmartwychwstaniu Chrystusa, oczekując na dar Ducha Świętego, a potem wyruszyli w cały świat. Tak można powiedzieć, duchowo będziemy uczestniczyć w tym wydarzeniu, które rozpocznie się już jutro we wtorek.
W związku z konklawą w ostatnią fazę wkroczyły przygotowania w Rzymie. Władze miasta zarządziły wzmocnione patroli policyjnych w rejonie placu Świętego Piotra.
Zostaną one jeszcze bardziej zwiększone, gdy nad Kaplicą Sykstyńską pojawi się biały dym obwieszczający wybór nowego papieża.
Poseł i profesor Krystyna Pawłowicz pyta ministra zdrowia Bartosza Rłukowicza, w jaki sposób resort zdrowia pomaga osobom chcącym wyjść z homoseksualizmu.
Interpelacja poselska jest odpowiedzią na ataki środowisk promujących homoseksualizm, a także polityków, którzy zarzucają posłance nienawiść do homoseksualistów.
Tymczasem, jak zauważa profesor Pawłowicz, jest bardzo wielu ludzi, którzy chcą uwolnić się z homoseksualizmu i podejmują terapię, jednak państwo nie chce im pomóc.
Postanowiłam zwrócić się do ministra Arłukowicza i spytać się, czy państwo główny nacisk będzie kładło na promowanie, na umacnianie ludzi w ich słabościach i w istocie, w moim przekonaniu, chorobie, czy też minister zdrowia, obowiązany za zdrowie publiczne, w ogóle widzi ten problem i czy w jakikolwiek sposób organizacyjny czy finansowy ma na względzie wspieranie stowarzyszeń typu Pomoc 2000, czyli są to grupy wsparcia, tam współpracuje z kapłanem, współpracuje psychoterapeuta jest, i czy minister zdrowia jest zainteresowany pomocą tych ludzi. Oni się skarżyli, że cierpią na różnego rodzaju ataki ze strony Gazety Wyborczej, TVN-u, środowisk homoseksualnych i prohomoseksualnych, którzy ich ośmieszają. Natomiast nikt jakby nie bardzo jest zainteresowany, zwłaszcza z władz publicznych, żeby wesprzeć ludzi, którzy chcą z tego wyjść.
Po debacie sejmowej na temat projektów ustaw o związkach partnerskich do poseł Pawłowicz zgłosili się przedstawiciele Stowarzyszenia Pomoc 2002, pracujący w grupie wsparcia dla osób z problemem homoseksualizmu.
W ciągu 11 lat działalności do stowarzyszenia zgłosiło się ponad 3000 osób. Udzielana jest im pomoc psychoterapeutyczna, a również wsparcie duchowe.
Skutkiem udanej terapii jest wyjście z zachowań homoseksualnych w około 10% przypadków, wskazuje w interpelacji poseł Krystyna Pawłowicz.
O tym, że homoseksualizm można skutecznie leczyć, mówi także etyk, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Podkreśla on, że dowodem na to są badania pochodzące z krajów, które podejmują leczenie psychoterapeutyczne względem homoseksualistów.
Pani profesor Krystyna Pawłowicz ma absolutną rację, mówiąc o tym, że istnieją przypadki skutecznej terapii. Jeżeli by homoseksualizm nie był podatny na terapię, no to wówczas takie przypadki nie miałyby miejsca. Tak jak nie można zmienić płci stosując jakiekolwiek terapię, tak w przypadku, gdyby homoseksualizm był stałą strukturą, nie można by było zmieniać tych preferencji. Tymczasem okazuje się, że w wyniku nie manipulacji chirurgicznych, nie manipulacji jakichś psychotropowych, czy nie manipulacji inżynierii genetycznej, tylko w wyniku prostych zabiegów, stosunkowo prostych zabiegów psychoterapeutycznych, preferencje seksualne mogą być zmienione.
Tymczasem 21 marca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Rewolucja Genderowa, na którym poruszone będą m.in. zagadnienia ideologiczne oraz konsekwencje odrzucenia natury ludzkiej, rewolucja kulturowa i globalna rewolucja seksualna.
Rząd Donalda Tuska chce jeszcze bardziej inwigilować obywateli. W tym celu ma powstać Narodowe Centrum Kryptologii.
Nowa specsłużba będzie się zajmowała kryptografią, wywiadem radiowym i elektronicznym, poinformował dziś jeden z dzienników. MON nazywa je projektem naukowo-badawczym. Na jej czele stanie były szef ABW Krzysztof Bondaryk.
Pieniądze na centrum, blisko 10 milionów złotych, pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ale według ekspertów potrzebne będzie dużo więcej, nawet kilkaset milionów, mówi poseł Marek Opioła, szef Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
Pytanie podstawowe brzmi, czy nie z tego nie powstanie jakaś nowa służba i czy pan generał Bondarek, przestając kierować Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie premier zapowiadał, że służby będą miały nowy charakter, że będą ograniczone ilości służby i będzie w ogóle nowy model zarządzania służbami specjalnymi i funkcjonowanie. Nagle tutaj taka wiadomość, że w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej powstaje Centrum Kryptologii. No i pytanie brzmi podstawowe, jak to się ma do zapowiedzi pana premiera i czy z tego nie powstanie jakaś nowa służba, która będzie miała bardzo określone zadania.
Poseł zapowiedział, że Sejmowa Komisja Obrony zwróci się o informację do szefa MON-u w tej sprawie.
Zaskoczenia sprawą nie kryje także poseł Iwona Arendt z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Parlament powinien być informowany o takich działaniach, akcentuje posłanka Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo mnie to zaskakuje. Nie wiem, czy to jest dobry sens, że powstawała nowa służba. Już mieliśmy zapowiedzi właśnie powstania takich komisji jak Boniego dotycząca mowy nienawiści, która chyba nie zaczyna działać, też nic nie zrobiła i nic nie zrobi, bo to jest tak naprawdę cenzurowanie wypowiedzi, to jest ograniczanie wolności słowa. Myślę, że to nie jest dobry pomysł. To jest też ciekawe, czym dokładnie miałaby się ta służba zajmować. Czy wyłapywaniem ludzi przeciwnych rządowi, czy miałaby się zajmować jakąś kontrolą też pomówień, bo to jest ciekawe, czym miałaby się zająć. Myślę, że takie pomysły to jest dalsze ograniczanie wolności słowa w mediach. I w internecie, i w mediach.
Solidarna Polska przedstawiła wniosek o odwołanie ministra transportu Sławomira Nowaka. Każde zadanie powierzone Nowakowi jest obszarem nędzy i rozpaczy, alarmują politycy Solidarnej Polski.
W ubiegłym miesiącu Zbigniew Ziobro postawił ministrowi transportu ultimatum. Zażądał, by do końca lutego wszystkim podwykonawcom budującym drogi i autostrady w Polsce zostały w pełni wypłacone środki za wykonane prace.
Domagał się też, by minister przedstawił procedury antykorupcyjne w związku z przetargami przy budowie dróg i autostrad oraz wielkich inwestycji infrastrukturalnych, a także dokonał radykalnych obniżek pensji zarządu PKP.
Warunki te nie zostały spełnione i dlatego Solidarna Polska przedstawiła wniosek o odwołanie ministra Sławomira Nowaka. Zbigniew Ziobro, prezes klubu, mówi, że szef resortu transportu kompletnie nie radzi sobie z żadnym powierzonym odcinkiem.
Każde zadanie, które zostało powierzone panu ministrowi, jest niestety obszarem nędzy i rozpaczy, a zarzut jest tym cięższy, że to właśnie ten minister i to ministerstwo posiadało ogromne pieniądze z Unii Europejskiej, które mogły być tą dźwignią, która by pchnęła Polskę do przodu. Wielką okazją do skoku cywilizacyjnego naszego kraju, która dobrze wykorzystana mogła doprowadzić do tego, że Polska faktycznie wzdłuż i wszerz byłaby przecinana przez autostrady i drogi szybkiego ruchu. Ten rząd, za to też ponosi odpowiedzialność polityczną, pan minister Nowak obiecywał, że wybuduje 4000 kilometrów dróg i autostrad. A ile mamy? Nawet 30% z tego planu nie zostało zrealizowanych. Obraz nędzy i rozpaczy, obraz nieudolności.
Do złożenia wniosku o wotum nieufności wobec ministra wymagalna jest liczba 69 podpisów.
Jutro w kraju zachmurzenie duże, na północy miejscami większe przejaśnienia, w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie silne zamglenia. Na pozostałym obszarze opady śniegu, miejscami silne zamglenia, widzialność od 1000 do 3000 metrów.
Temperatura maksymalna od minus 5 do minus 3 stopni na północnym wschodzie i Pomorzu Gdańskim, od minus 2 do minus 1 stopnia na zachodzie, od 3 do 4 stopni na południowym wschodzie, do minus 1 stopnia na wybrzeżu, do minus 3 stopni w dolinach sudeckich. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany północny.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hektopaskali i będzie powoli rosło.
Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.